Drodzy bracia i siostry, pokój wam. Cieszę się bardzo, że mogę w tej chwili stanąć przed wami, mimo tego, że czuję, że jest to wielki obowiązek i że być może nie jestem najlepszą tutaj osobą, być może nie jestem takiego czystego serca, jak trzeba. Ale proszę Boga o to, żebym miał takie odpowiednie serce, odpowiednie nastawienie do was wszystkich, bracia i siostry. W sumie 2 lata temu pierwszy raz służyłem na konwencji właśnie tutaj w Ciemnoszyjach i pamiętam, że zaczynałem w taki sposób, że człowiek patrzy wokół siebie i patrzy na twarze, patrzy na miejsce, tak żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć, że to są moi znajomi, to są moi przyjaciele w Chrystusie. Nawet sala, nawet miejsce. No i tak dalej czuję, braterstwo. Czuję, że mogę do was mówić. Mogę do was szczerze mówić. Jest to dla mnie bardzo ważne. No jest następna rzecz, która jest dla mnie szczególna. Może dla was nie aż tak szczególna jak dla mnie, ponieważ mam świadomość, że to jest mój taki w jakiś sposób pożegnalny wykład, ponieważ wyjeżdżamy za granicą z żoną. Co nie znaczy, że nie będziemy się widzieli. To nie znaczy, że nie będziemy tworzyli społeczności. Ale takie małe uczucie jest w sercu, że jakiś rozdział się zamyka w moim życiu. Rozdział, który był bardzo duchowy. I mam nadzieję, że następny też będzie duchowy. Niewątpliwie był to czas dużej refleksji również. Duża refleksja nad różne pytania, które stawiałem sobie, które są w naszej społeczności. Jak ożywić naszą społeczność? Co sprawić, żeby stan duchowy naszej społeczności, naszych braci nie słabł, ale tak naprawdę rósł? Pytanie takie bardzo prywatne też. Co ja mam zrobić, aby moje zbawienie uczynić pewnym? Co zrobić, by tak jak apostoł Paweł, który też miał takie uczucie, że obcuje z wielkimi rzeczami, robi wielkie rzeczy, ale żeby czasami tak nie było, żebym ja sam nie był odrzucony. No i takie pytania bardziej jeszcze z innego tytułu. Jak rozpoznawać dobro i zło w naszym życiu codziennym? Jak ćwiczyć się do takiego rozpoznawania dobra i zła? Również pytanie nad tożsamością. Tożsamością moją, tożsamością naszego ruchu, naszego zrzeszenia. Co ja chcę zrobić dla innych moich braci, dla moich współbraci w Chrystusie? Jak radzić sobie z moją cielesnością? No ale nastało też inne pytanie ostatnio. Ostatnimi czasami mam 2 już dzieci. I nastaje pytanie, jak je wychować? Co chciałbym im przekazać? Co w moim życiem i całym sobą, i także moimi słowami, co chciałbym im przekazać? Myślę, że wielu braci tutaj na tej sali miało takie podobne pytanie. Bo dzieciom swoim chcemy przekazać to, co mamy najlepsze. Drodzy bracia i siostry, Biblia nas wychowuje. Bóg nas wychowuje. Nas jako swych dzieci. I można powiedzieć, że Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa, pełnego zaufania, miłości, szczerości do Niego, takich uczuć, które mają dzieci właśnie. I dla nas na pewno nie ma większej radości od tej, że już nie czujemy się sługami, ale dziećmi Bożymi. Tak jak apostoł Paweł nam mówi w liście do Rzymian, 8 rozdział 15-16. Nie będziemy czytali, bo pamiętamy, co tam jest, że nie mamy takiego ducha który nie pozwala nam mówić właśnie Abba, Ojcze. To jest chyba największa radość, że możemy czuć się synami, bo zmienia to stosunek nasz do Boga. I drodzy bracia i siostry, dla własnych dzieci chce się najlepiej. I długo się zastanawiałem, czym tutaj usłużyć. Ale czytając Słowo Boże, można zauważyć, że apostoł Paweł i inni apostołowie często zwracali się do, pisząc swoje listy, zwracali się tak jakby do swoich dzieci, bo rzeczywiście to są nasze najlepsze uczucia. To, co chcemy najlepszego, to chcemy własnym dzieciom przekazać. Ja nie mam żadnej pretensji, nie mam pretensji takiej, że ja bym się czuł w jakiś sposób tutaj waszym, w jakikolwiek sposób waszym ojcem. Ale w tej formie biblijnej takiego zwracania się do swoich dzieci jest coś szczególnego. I jak pisałem, to chciałem się zwrócić do swoich dzieci. Do mojego syna, do mojej córki. Mimo tego, że oni jeszcze nie rozumieją pewnych rzeczy. Aż chcę się też zwrócić do was, drodzy bracia i siostry. Tymoteuszu, synu mój. Amelko, córko moja. I drodzy bracia i siostry, Chrystusie Jezusie. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego, niech będzie z wami. Chciałbym wychować was na świadomych, dorosłych ludzi, którzy będą zaopatrzeni we wszystko, co im będzie potrzebne, by przejść przez życie. Przez burzę, wiatr i deszcz. I abyście mogli się ostać, tak by nasz dobry Ojciec Bóg się do was przyznał, jako do swych dzieci. Dlatego chciałbym zbudować w was świadomość, coś, co będzie w was tak głęboko, że to będzie częścią was. A mam nadzieję, że dobry Bóg dotknie was łaską powołania i da wam wzrost i swego ducha. Chciałbym właśnie zbudować taką świadomość poprzez pewne punkty. I moi drodzy, po pierwsze, należy pamiętać, że Pan Bóg jest wieczny. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że Pan Bóg jest i że jest wieczny. Że On był, jest i będzie taki sam. Możecie więc być pewnymi tej rzeczy właśnie. Z wami, z nami może być różnie. Możemy mieć różne nastroje. Możemy się zmieniać. Możemy upadać. Możemy nawet czasami starać się nie zauważyć Pana Boga w własnym życiu. Ale On jest i On będzie. Po drugie, Pan Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący. Dziadki moje, możecie usłyszeć różne rzeczy, różne zdania co do stworzenia świata, co do działalności Pana Boga, co do tego, że Bóg się tą ziemią interesuje lub wcale nie interesuje. Ale wiedzcie, że Pan Bóg ma plan i że jest mocen go wypełnić. Wiedzcie również, że Pan Bóg interesuje się każdym z nas i zależy mu także na was. Wiedzcie również, że Bóg obiecał czas, gdzie już nikt nie będzie mógł wątpić, gdzie nikt nie będzie się pytał, gdzie jest Bóg, co On robi, bo ziemia będzie napełniona chwałą i Jego chwałą i ona będzie wszystkim widoczna. Po trzecie, Biblia jest Słowem Bożym, najmilsi. Całe Pismo natchnione jest Duchem Bożym. Właśnie tu, w tej księdze, zapisane są słowa samego Boga. Słowa o Bogu, o Jego charakterze, o Jego duchu, o tym, co Mu się podoba, co nie podoba Mu się. Jaki jest Jego plan względem ludzkości? Jakie On ma obietnice dla nas? Również o swoich przymierzach, o tym, jak żyć, by się Jemu podobać. I dobrze by było, kochane dzieci moje, byście byli świadomi tego wszystkiego. Dobrze będzie, jeżeli będziecie sięgali do tych słów jak najwięcej, jak najczęściej. Bo Bóg chce mieć dzieci świadomych. Po czwarte. Pan Bóg ma prawo. I w tym prawie jest pokazane dobro i zło. Umiłowani, wiedzcie, że Bóg ma prawo. Wiedzcie, że Bóg dał zakon swemu narodowi Izraelowi i że zawali przymierze z nim. Ale wiedzcie również, że apostoł Paweł w swym liście do Rzymian uświadamia nas, że to prawo jest jakie? Ono jest święte, ono jest dobre i sprawiedliwe. To jest Rzymian 7:12. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi w kazaniu swoim na górze, mówi, że nie przyszedł, aby rozwiązać to, ten zakon, ale aby go wypełnić. I wypełnił go i pokazał nam niesamowitą rzecz. Panu Bogu nie chodzi o to, by Jego lud pod pewnym ciężarem prawa, nie chodziło to Jemu, żeby dać takie prawo swemu ludowi, na podstawie którego On go osądzi sprawiedliwie. Bo ten sąd byłby jednoznaczny. Wszyscy zasługujemy na śmierć. Nie chodziło, to nie był cel zakonu. On mówi, że celem zakonu było przyprowadzić do Chrystusa. Pan Bóg chciał, abyśmy poznali grzech. Abyśmy poznali swój grzech, swój własny stan grzechu. Abyśmy poczuli, że tego grzechu nie chcemy. Abyśmy poczuli potrzebę łaski i potrzebę poczucia wiary. Ale Panu Bogu podoba się posłuszeństwo. Tak, to prawda, ale Panu Bogu podoba się jeszcze bardziej rozumne posłuszeństwo. Pamiętajcie, że prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. I Pan Bóg chce, abyśmy my byli dorosłymi. Chce i abyście wy przeszli kiedyś z stanu dziecka do rozumnego, stanu dziecka i bezrozumnego słuchania rodziców do świadomego posłuszeństwa. Dlatego Pan Bóg wymaga od nas, byśmy przez miłość do Niego chcieli poznawać Jego prawo. Bóg kocha Syna, który chce Go poznać, który pragnie się przybliżyć do Niego. On chce, byśmy świadomie chcieli do Niego przyjść. I On nam mówi w liście do Hebrajczyków, w 5 rozdziale, takie słowa, w 5 rozdziale, 14 wersy mówi tak. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze i wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Musimy się uczyć. I droga wasza jest drogą nauki. Nauki woli Bożej, poznawania tej woli, poznawania dobra i zła. Ponieważ taką drogę, drogę poznawania dobra i zła wybrał Adam i Ewa w raju. Taką drogę wybrali. I na tej drodze poznania dobra i zła potrzebny wam będzie Jego duch. Wiemy, że Pan Jezus nam tłumaczy, na czym to polega ten duch. W kazaniu na górze tłumaczy, na czym polega duch zakonu, duch prawa. Apostoł Paweł również nam to tłumaczy w swoim liście do Rzymian. Znajdziecie na waszej drodze ludzi, którzy będą chcieli uprościć to wymaganie Boże. Będą chcieli uprościć to wymaganie takiej dorosłości. Ludzie, którzy będą wam mówili, że należy stworzyć pewną listę nakazów, zakazów, Ludzie, którzy będą wam mówili, nie rób tego, albo rób to. Czasem nawet niesłusznie nazwą pewne rzeczy grzechem. Nawet jeśli Biblia pewne rzeczy nie nazywa grzechem, ludzie nazwą je tak. I ludzie chętnie, my chętnie byśmy stworzyli nową taką listę. Listę takich przykazań, nakazów, zakazów. I powiedzielibyśmy, tak chcemy, bo to byłoby prostsze. I byśmy powiedzieli, tak, Panie Boże, tak będziemy wykonywali. Wolelibyśmy nawet dołożyć jeszcze więcej przykazań do Biblii. Przykazań, nakazów, przepisów. Tak, żeby ktoś nam powiedział, to jest dobre i to jest złe. Ale dziateczki moje, gdyby Bóg tak chciał, to by tak zrobił. To by tak dołożył. Dołożyłby tych przykazań tak, żebyśmy wiedzieli wszystko, co jest dobre i co jest złe. I tak nie zrobił. Wierzę, że dlatego, że On chce, żebyśmy też poznali Jego Ducha. Wierzę też, że chodzi o to, że czasami nie można stwierdzić jednym słowem, to jest dobre, to jest złe. Po piąte, Bóg dał nam wolność. Tak jak apostoł Paweł, myślę, bardzo lubię to słowo. Wierzę, że apostoł Paweł bardzo lubiał i bardzo cenił wolność. I bardzo mi się podoba, że nazywamy się wolnymi badaczami Pisma Świętego. Dla mnie osobiście to jest bardzo ważna rzecz. Bo utożsamiam się z duchem wolności i pewnym duchem, który jest, wierzę, jest u podstaw naszego ruchu. I tak, wierzę, że Pan Bóg dał nam wolność. Wiem również, że niektórzy, nawet bardzo szczerzy chrześcijanie, powiedzą, że no, trzeba uważać z tą wolnością, z czym się zgadzam. Albo powiedzą, że to jest coś bardzo trudnego. Boją się tego słowa. A Biblia nam mówi bardzo wiele o wolności. Przeczytamy parę takich wersetów. List do Rzymian, 8 rozdział, 21 werset. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 17 werset. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. 1 Koryntian, 6 rozdział, 12 werset. Znany werset. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. I podobny werset z 10 rozdziału 1 listu do Koryntian, 10 rozdział 23 werset, który mówi tak. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Jesteście wolni. Uwolnieni od zakonu grzechu i śmierci. Uwolnieni od ciężaru litery. Uwolnieni od bezmyślnego przyjmowania, od autorytetów ziemskich, od tradycji, od ziemskiego pojęcia, jesteście wolni od ziemskiego pojęcia błogosławionego człowieka nawet. Wolni od potrzeby układów w życiu waszym. Od zazdrości normalnie powinniście być wolni również. I niektórzy apostołowi Pawłowi tej wolności tak naprawdę zazdrościli. Inni źle ją rozumieli. W Galacjan 2,4 czytamy tak. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Niesamowity werset, który nam pokazuje czasy apostoła Pawła, jaką apostoł Paweł czuł, jak ta wolność jest rzeczą ważną i jak ludzie mają tendencję do tego, żeby nakładać ciężary jak my mamy taką tendencję do tego, żeby sobie nakładać my ciężary, które Pan Bóg na mnie wstawia. I mamy tutaj werset, o, chyba tutaj. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. W tym kontekście również jest o tym ciężarze, że brzemię Pana Jezusa jest lekkie. Nie nakładajmy na siebie ciężarów, które Biblia, które Bóg na nas nie nakłada. Wierzę również jednak, że wolność jest dla człowieka dorosłego. Nie dla dzieci. Ale wiedzcie, dziadki moje, że można mieć 70 lat i pozostać dzieckiem w stosunku do wolności. Albo po prostu bać się wolności. A apostoł Paweł, który był gorącym zwolennikiem wolności, stał często przed bardzo trudnym, ważnym dylematem dla chrześcijanina. Coś, to nawet ludzie się zastanawiają, gdzie jest granica wolności. Wierzę, że Biblia nas uczy w tym zakresie, ale w dalszym ciągu potrzeba wiele Ducha Bożego, by mądrze zarządzać wolnością, którą nam Bóg daje. Bo żyjemy w społeczności, a w społeczności są ludzie różni. Przeczytamy kilka wersetów na ten temat. List do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset, który mówi tak. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 16 werset mówi tak. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. 1 Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się gorszeniem dla innych. I w tym samym rozdziale, w tym samym liście, 10 rozdziale, 29 werset. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Z tych wersetów przeczytanych można zauważyć dwa kierunki bardzo ważne. Pierwsze ograniczenie wolności, grzech. Nie wolno, nie jest to Bożym zamiarem, aby to nasze poczucie wolności sprawiało, że my poczujemy, możemy grzeszyć. Robilibyśmy coś przeciwko Bogu i możemy źle używać tej wolności. Możemy ją używać jako osłonę, jako coś, co przez złe nasze rozumienie możemy użyć jako fałszywy argument, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. A drugą rzecz, która ogranicza, tak naprawdę jest drugi człowiek, albo inaczej, miłość do drugiego człowieka. I tutaj to jest punkt, o którym możemy rozważać i każdy miałby swoją własną definicję, swoją własną granicę w tym temacie. Ponieważ jest to bardzo, bardzo trudny punkt, bo można pewne rzeczy przekrywać miłością, można mówić, że pewnych rzeczy nie należy przekrywać. W stosunku do drugiego człowieka sprawa jest bardzo trudna i delikatna. Bo znajdziesz również ludzi, którzy będą właśnie osądzali twoją wolność. Znajdziecie również ludzi, którzy będą się bali wolności. Znajdziecie również ludzi, którzy nauczeni przez Słowo Boże będą nawet cytowali i będą mówili, że to nas gorszy. A tak naprawdę to ich nie gorszy. Ale używają Słowa Bożego, żeby wiedzą, że to jest najwyższy argument i będą używali tego argumentu. A tak naprawdę ich to nie gorszy. Bo wcale nie są słabi, wcale nie są nowo nawróceni. Także nie można ich dołożyć do tej kategorii, o której mówi nam Słowo Boże w liście do Rzymian, 8 rozdział, w liście do Koryntian również. Dlatego w tym temacie potrzeba dużo ducha. Duch, który nie stworzy nowego przykazania. Nie do nas należy stworzyć nowych reguł i powiedzieć na przykład. Wezmę taki przykład. Wiem, że była o tym rozmowa, dlatego o tym powiem. Nie możemy powiedzieć na przykład, nie wolno tańczyć. Albo nie wolno powiedzieć, a już na pewno nie wolno tańczyć na weselu. Wiesz, że nie mamy takiego prawa, coś powiedzieć, że nie wolno. Bo Biblia tak nie robi. To dlaczego mamy nakładać taki ciężar, który Biblia nie nakłada? Co nie znaczy od razu, że należy wszystko robić. Ale nie używajmy argumentu, że Biblia nie pozwala, albo takie rzeczy. Bo tak Biblia nie robi. Nie mamy prawa tworzyć prawa. Ale wolno nam się zastanowić. Czy potrafimy pewne rzeczy dobrze robić? Albo również, czy w naszej społeczności, jak my patrzymy na taniec, co dla nas on ze sobą nosi, jaki on ma sens, jakie w nim widzimy również niebezpieczeństwo, dlaczego widzimy takie niebezpieczeństwo. I tutaj właśnie dochodzimy znowu do punktu, który wymaga dużego taktu, dużego wyczucia. Co zrobić, jeśli ty uznasz, że coś nie jest grzechem, uznasz nawet, że w tym wypadku pozwala ci to wyrazić twoją radość, to jak twoje serce się weseli, a drugi brat, patrząc, brat, siostra, patrząc na to, mówi, że się gorszy, albo że po prostu jest to bardzo złe, że to oznaka, że wszystko już źle w naszej społeczności. Że jest to objaw niepanowania nad swym ciałem. Wierzę, że jesteśmy tutaj w punkcie bardzo ważnym. Wierzę również, że można rzeczywiście się zastanowić nad przyczynami, dlaczego. Ja nie mówię, że należy przyjmować wszystko. Mówię, że należy się zastanowić, czy potrafimy pewne rzeczy robić. Czy potrafimy je robić z czystego serca. W naszej społeczności na przykład nie tańczymy, ale mamy bardzo dużą część kabaretową na weselach. Też pewien sposób wyrażenia swojej radości, śmiechu. I to już nam nie przeszkadza. Być może jedno i drugie jest złe. Być może w ogóle wyrażenie swojej radości jest złe. Ale nie mówmy zaraz, że coś jest niedobre. Zastanówmy się nad przyczynami, zastanówmy się, czy my potrafimy tańczyć, bo wierzę, że można, ja osobiście wierzę, że można tańczyć i nie grzeszyć. Wierzę w to. Wierzę, że można wyrazić swoją radość swoim ciałem i nie zasmucać Boga przy okazji. Ja w to wierzę. Być może nie potrafimy do końca pewne rzeczy robić. Być może jesteśmy zbyt słabi. Być może nasz sposób patrzenia nakłada bezpośrednio negatywne rzeczy i potem nie potrafimy inaczej. Być może nasze ciało jest zbyt słabe. Ja chciałbym, żeby nasze wesela były wesołe i chciałbym, żebyśmy potrafili się radować. Biblia w niektórych tematach nie daje jasnej odpowiedzi. Daje nam jednak pewne wskazówki. Jeśli coś jest grzechem, to wiadomo, co mamy robić. Jeśli coś zbyt mocno nas do tego grzechu przybliża, wierzę również, że będziemy wiedzieli, jak reagować. Żeby będziemy wiedzieli, że lepiej takiej rzeczy nie robić. Następny punkt. Jeśli twój brat, twoja siostra w Chrystusie się gorszy w takim prawdziwym, takim znaczeniu tego słowa, czyli że odpadnie od łaski przez twój czyn, to Biblia wyraźnie mówi, lepiej tego nie rób. Ale pamiętajmy o tym znaczeniu tego słowa. I pamiętajmy, że rzeczywiście wtedy miłość ma, z twojej strony ma przeważać. Ze swojej strony jeszcze dodam, że jeśli ty czujesz, w swoim sercu musisz sobie zadać pytanie, czy warto się sprzeciwić? Czy warto, jeśli w społeczności idzie ogólnie w jakimś kierunku, czy uważasz, że warto ciągnąć w drugim kierunku, który już bardziej ogólnie? Czy czujesz, że sprawa jest tego warta? I można by powiedzieć, że apostoł Paweł miał taki sam dylemat. Albo u niego nie był to dokładnie dylemat, bo on wiedział, jak działać. Pamiętamy, że w pierwotnym kościele duża większość chrześcijan była od Żydów. I grupa braci w Chrystusie, uważała, że należy co robić? Że należy obrzezać nowo nawróconych. I mówili, bo tak nakazał Pan Bóg. I przyznajmy, drodzy bracia i siostry, że czytając starotestamentalny opis ustanowienia obrzeski, przymierza, musimy również powiedzieć, że można zrozumieć tamtych braci bardzo ortodoksyjnych, którzy mówili, obrzezacz. Tam jest mowa o przymierzu wiecznym, obrzeza jako znak tego przymierza. Nawet, że obcy człowiek, nie z Izraela ma się obrzezać. Czytamy tam ten opis. Gdyby apostoł Paweł nam nie wytłumaczył tej wolności, to myślę, żebyśmy się też obrzezywali dzisiaj jeszcze. Tak by było. Dobrze, że apostoł Paweł nam wytłumaczył, że właśnie przez ducha pewne rzeczy należy rozumieć. Że nie o literę chodzi, bo my byśmy trwali dalej w literze, uwierzcie. Apostoł Paweł przed tą sytuacją opisaną, gdzie jego sumienie i Duch Święty mu mówiły, nie chodzi o znak na ciele, ale o sens, o znaczenie, jak zareagował? Odpowiedź jest różnie. I to jest, myślę, rzecz niesamowita. Apostoł Paweł zareagował różnie, bo pamiętamy, że Tymoteusza, co zrobił z Tymoteuszem? Obrzezał czy nie obrzezał? Jak? Tymoteusz był obrzezany czy nie? O, Tymoteusz był obrzezany. A Tytusa obrzezał czy nie? Tytusa nie obrzezał już. I przeczytamy ten fragment, który mówi o Tytusie właśnie. W liście do Galacjan. Drugi rozdział. I przeczytamy trzy wersety od 3 do 5. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomu zostali wprowadzeni i potajemni weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Sprawa była na tyle ważna, że apostoł Paweł stanął twardo i proszę uwierzyć, że niektórzy się tym na pewno gorszyli. Ale sprawa była na tyle ważna, że on tak czuł i tak zrobił. Ale też nie chodziło o to, żeby pewne rzeczy zaraz zmienić na siłę, bo Tymoteusza obrzezał. Dla spokoju Tymoteusza obrzezał. Dla spokoju i dlatego, żeby Ewangelia mogła być dobrze głoszona. Chodziło właśnie o prawdę, o Ewangelię. W sprawach ważnych, kiedy chodzi o posłuszeństwo Słowu Bożemu, umiłowane dzieci moje, niech Bóg da wam mądrość postępowania taką, jak miał apostoł Paweł. 6. punkt. Duch, z jednej strony duch litera, a z drugiej strony sens forma. Chciałbym przekazać swoim dzieciom bardzo ważną rzecz, że istnieje forma, a istnieje sens. Istnieje litera i istnieje duch. Całe pismo, prawo Boże, przykazania, wszystkim jest litera, jest duch. Tak naprawdę o tym już dużo rozmawialiśmy dzisiaj. I widzimy, jak to jest bardzo centralna rzecz w Słowie Bożym. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że litera zabija, a duch ożywia. My jako ludzie, tak naprawdę jesteśmy bardzo mocno przywiązani do litery, do formy, do objawów zewnętrznych. Pamiętamy kazanie na górze. Tam Jezus również poświęca temu bardzo ważną część swojego kazania. To ludzie mówią, nie wypada. Ludzie mówią, jakby to wyglądało. Ludzie mówią, co inni powiedzą. Ja nie mówię, że to nie są czasami zdania, którymi należy czasami wziąć to pod uwagę przez miłość właśnie. Ja nie mówię, że należy nie patrzeć na to, co myśli drugi człowiek. Ale należy mieć odpowiednią równowagę. To nie jest największy argument, co inni powiedzą. Bo to jest objaw cielesności. Ludzie mówią, powinieneś tak robić. Ludzie mówią, modlitwa powinna się składać z tego, jak nie powiesz czegoś, to brakuje czegoś. Ludzie mówią, powinieneś się tak ubrać, bo to będzie pokazywało twój szacunek do Boga i do braci. A to wszystko tak naprawdę objawy zewnętrzne. Nie mówię, że one nie są ważne, ale niech one nigdy nie przesłaniają wam sens. Nie róbcie nic na pokaz. Ani modlitwa, ani dar, ani post, ani nawet wybaczenie. Tak uczy nas sam Pan Jezus w kazaniu na górze. I nawet składanie naszej ofiary, nawet to, do czego my jesteśmy tak mocno przywiązani. My, mówię tutaj jako badacze, że podkreślamy i to jest gdzieś naszym centralnym punktem, złożenie naszego ciała w ofierze. I wierzę, że jest to dobra rzecz, bo do tego nawołuje Pismo. Bo to jest rzecz najlepsza, którą możemy zrobić. Ale Biblia nam mówi, że nawet te nasze ofiary, te nasze wyrzeczenia nasze nawet codzienne mogą być nawet bezsensowne. Jeśli tak naprawdę w sercu stoi coś nam na przeszkodzie. Kazanie na górze znów nam mówi. Jeśli masz problem z swoim bratem, a ty masz już dar nawet na ołtarzu, nawet mój, zostaw ten dar i idź najpierw załatw sprawę z bratem. Również nasza ofiara może być tak naprawdę tylko literą. Szukajcie więc sensu. Szukajcie ducha. Siódmy punkt. Prawdziwy skarb. Umiłowani. Dzisiejszy świat wstawi przed wami swój obraz szczęścia, swój obraz sukcesu, swój obraz skarbu i bogactwa. Nie dajcie się zmylić przez przeciwnika, ale pamiętajcie na słowa Jezusa. I tu znów kazanie na górze. Mateusz 6 rozdział 19-21 werset. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie się mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam i serce twoje. Dobrze, żeby w naszych dzieciach żeby głęboko była taka świadomość, że tam, gdzie skarb nasz, tam jest i nasze serce. Dobrze by było wiadomo, co znaczy sukces, co to znaczy błogosławiony człowiek, co to znaczy mieć skarb. To nasze dzieci powinni wiedzieć. Powinniśmy im takie rzeczy przekazywać, żeby oni mieli świadomość głęboko w sobie, bo to są tak naprawdę poziom wartości. To, co jest najgłębiej w człowieku, to, czym będzie się kierował w zasadach takich swoich ogólnych. Punkt 8. Pan Bóg cię słucha i wysłuchuje modlitw. Umiłowani. Pismo nam daje tutaj pewność. I tej pewności należy się chwycić, że Pan Bóg wysłuchuje modlitw. I znów wierzę, że musicie być tego świadomi. I pamiętać o tym nawet w najgorszej waszej chwili. Najgorszej chwili waszego życia. Jeśli taka chwila na was przyjdzie. Nawet jeśli się oddalicie od Boga. Musicie mieć głęboko w waszym sercu, że jeśli taka będzie chwila, to w każdej chwili możecie upaść na kolana. Prosić Boga o przebaczenie. Niech ta świadomość będzie głęboko, głęboko w waszym sercu. Bo Pan Bóg daje nam takie zapewnienie. I czytamy w pierwszym liście Jana, pierwszy list Jana, przeczytamy te wersety, ponieważ one są piękne. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 21-22 werset. Umiłowani, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A pierwszy list Jana, piąty rozdział, 14-15 werset mówi tak. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś, według Jego woli wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, co prosiliśmy. Tutaj mówi, a jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, musimy mieć taką świadomość głęboko w nas, że On nas wysłuchuje. Dziewiąty punkt. Pan Bóg jest miłością i Pan Bóg jest sprawiedliwy. Umiłowani. Czasami próbujemy powiedzieć, czy on jest bardziej sprawiedliwy, bardziej ma miłość. Znajdziemy takich ludzi, którzy będą nad tym rozważali. A tak naprawdę Pan Bóg jest jedno i drugie. Gdyby Pan Bóg był tylko sprawiedliwy, wszyscy musielibyśmy zginąć. Gdyby był tylko miłością, nie mogłoby być prawa. A tak naprawdę Panu Bogu się pewne rzeczy podobają, a pewne rzeczy nie podobają. Umiłowani, chciałbym, by wasze oczy widziały Boga jako Boga miłosiernego, dobry Pan Bóg. I chciałbym, by w was ta świadomość, że właśnie Pan Bóg dał swojego Syna jako znak swojej wielkiej miłości, sprawiało w was to uczucie, które wierzę, że powinno stwarzać na podstawie tego choćby, co mówi pierwszy list Piotra. Wersety od pierwszy rozdział od 17-22 nie przeczytamy z braku czasu. Ale tam mówi, że powinniście żyć w bojaźni przez cały czas pielgrzymowania waszego. Skoro wiecie, że zostaliście odkupieni nie rzeczami znikomymi, ale drogocenną krwią. Skoro to wiecie, to tam mówi, że powinniście żyć w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego i uświęcać się, uświęcać dusze wasze przez posłuszeństwo. Niech ta świadomość was działa. Niech również ta świadomość dobrego Boga, miłosiernego, stwarza w was odpowiednie serce w stosunku do drugiego człowieka. Niech właśnie ten stosunek okazuje się tak naprawdę, myślę, że przede wszystkim w naszym stosunku do drugiego człowieka, w osądzaniu drugiego człowieka. I zanim kogokolwiek osądzicie, chciałbym, byście pamiętali, co czytaliście w Słowie Bożym i co mówicie w modlitwie swojej, w modlitwie pańskiej, kiedy mówimy i odpuszcz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Ale również te słowa, które Jakub mówi w drugim rozdziale, 12 i 13 werset, kiedy mówi tak. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon jaki? Zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Pamiętajcie również inną rzecz. W tym swoim podejściu do sprawiedliwości i do miłosierdzia, że tak naprawdę w stosunku do grzechu można te rzeczy, te obie rzeczy połączyć. Czytamy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznamy grzechy swoje, wierny jest Bóg i jaki? Sprawiedliwy. I odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Odpuszczenie grzechów jest sprawiedliwością Bożą. Sprawiedliwością. Bo Pan Bóg ma moc odpuszczać grzechy. I to jest sprawiedliwe. Nie tylko miłosierne. To jest sprawiedliwe, bo Pan Bóg ma taką moc. 10. punkt. Nie jesteś pępkiem świata. Wierzę, że Pan Bóg, Chrystus również, umiłował sobie szczególnie pewnych ludzi. Mocno w to wierzę. Możliwość nazywania Boga Ojcem jest wielką łaską, za którą wierzę, że nawet jeśli od maleńkości o tym wiemy, powinniśmy mieć wielką wdzięczność Panu Bogu za to. Ale nie zmienia to faktu, że my wszyscy jesteśmy tylko marnością, tylko trawą, tylko małą częścią czegoś większego. Umiłowani, odpowiedni stosunek do drugiego człowieka przechodzi przez odpowiedni stosunek do samego siebie. Dlatego nie miejcie zbyt wysokiego zdania o sobie. Nie dopuśćcie, by pewność siebie zmieniła się w pychę. Dbajcie o to, by zawsze umieć zauważyć piękno w drugim człowieku. Bo to jest droga do tego, żeby się uczyć od drugiego człowieka. Jeśli stanie pycha, to już nasz upadek jest, można powiedzieć, pewny. Bo przypowieści mówią, że pycha chodzi przed upadkiem. Pamiętajmy również, że to jest sens tego przykazania, które Pan Jezus również podkreśla, kiedy zadają mu te pytania właśnie o najważniejsze przykazania. To jest przykazanie w stosunku do Boga, ale drugie słowa Jezusa będą zaraz, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Bardzo ważny jest stosunek, jaki mamy do siebie. Pamiętajcie, że człowiek sam w sobie człowiek jest wartością. Bo każdy człowiek w pewien sposób jest tak naprawdę synem Boga. I to jest ważna rzecz, o którą należy pamiętać, że człowiek jest wartością. Czytamy, wiesz, że to taki jest sens słów Pana Jezusa. Znów sięgamy do kazania na górze. 5 rozdział Mateusza, 45 werset, kiedy mówi, że abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Musimy mieć taką świadomość o wartości drugiego człowieka, nawet o tym niesprawiedliwym, że w oczach Boga ten człowiek ma wartość. Ta rzecz powinna być głęboko, głęboko w nas. 11. punkt. Są rzeczy święte. Chciałbym uświadomić swoje dzieci, że są rzeczy, które są święte. I musimy sobie uświadomić to, że Pan Bóg, Chrystus, Biblia, prawda, to są rzeczy, które są święte. Z nimi się nie żartuje, o nich się nie żartuje. Do nich należy mieć szacunek, bo to są rzeczy święte. Wierzę też również, że to jest jeden z sensów wypowiedzi słów kazania na górze znowu. 7:6. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Świętość. Niech w naszych sercach, niech w sercach naszych dzieci, niech będzie głęboko, że są pewne rzeczy, które są święte. 12. Złota reguła. Znów kazanie na górze. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Człowiek tak naprawdę znalazł drugą stronę. I jako pewną granicę powiedział, że nie rób drugiemu, co tobie niemiły. A Biblia mówi w drugą stronę. I wierzę, że Biblia dobrze mówi. Że nie chodzi właśnie, bo jeśli mówimy granice, to znowu wpadamy w ograniczenia. Pan Bóg, wierzę, że daje nam wolność. I nam mówi, potraficie wiedzieć pewne rzeczy. Musicie potrafić się wstawić na miejsce drugiego człowieka. I powinniście tak robić. I niech ta zasada będzie głęboko w was. 13. Prawdziwe życie. Umiłowani. Bardzo ważne słowo. Prawdziwe. Prawdziwe życie to coś więcej niż to dzisiejsze życie. I chciałbym, żeby w moich dzieciach była taka świadomość, głęboka świadomość, że to życie to nie jest wszystko. Chciałbym, żeby to było głęboko w nich, że u Pana Boga życie, nawet to życie, które ma największą wartość, które jest pokazane w krwi chociażby, w Starym Testamencie, że krew była taką ważną rzeczą, że u Pana Boga największa wartość to jest życie człowieka. Ale nie dokładnie to życie tutaj. Jezus znów w swym kazaniu na górze, 6, 25-26 werset przeczytamy tylko, ale można by szerzej przeczytać. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Tylko 25 przeczytamy. Życie jest czymś więcej niż pokarm. Życie jest czymś więcej niż odzienie. Jezus mówi, dlatego nie warto o to się troszczyć. Ponieważ w nas powinna być taka świadomość, że to nie jest wszystko. Jeśli w nas będzie taka świadomość, że to jest to, to nie będzie potrzeby duchowej. Ale jeśli w nas będzie świadomość, głęboka świadomość, którą możemy przekazać własnym dzieciom, że to życie to nie jest wszystko, to wierzę, że to już będzie dobry początek. I oni zobaczą, że warto troszczyć się o prawdziwe życie. Warto je szukać. Warto jest je pragnąć. A Biblia nam daje tutaj zapewnienie, że jeśli będziemy szukać tego królestwa, to nam da to królestwo, ale i również błogosławieństwo i w tym życiu. 14. Dwa Panie. Umiłowani. Chciałbym bardzo, abyście nie dali się zwieść i abyście nie pomyśleli w waszym sercu, że dacie radę korzystać i z pięknych rzeczy, które są udziałem dzieci Bożych i jednocześnie z drugiej strony z dóbr tego świata. Musimy mieć tego świadomość, bo Pan Jezus nam mówi, kazanie na górze, 6:24. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Apostoł Paweł również to powie to samo, że nie możemy z dwóch Stołów jest 10 rozdział. Musimy mieć to w własnej świadomości i chciałbym, żeby moje dzieci miały to w swojej świadomości, że to się nie da. Że to nie jest, że to jest trudne. To nie jest słowo, które tutaj powinno być. Nie można uczyć naszych dzieci, że słuchajcie, to jest trudne. Trzeba uczyć ich, że nie da się. Nie da się korzystać i z jednego, i z drugiego. To jest niemożliwe. I w waszym młodym wieku nie czujcie się zbyt mocni. Nie pomyślcie, ja dam radę. Myślę, że król Salomon tak myślał. Myślę, że król Salomon tak myślał, że ja dam radę utrzymać swój stosunek odpowiedni do Boga, a żony moje niech robią, co chcą. Albo ja będę, po prostu to będzie tylko budowa świątyni, a ja będę miał, moje serce jest najważniejszą rzeczą. Nie damy rady. Nie czujmy się zbyt mocni. I przeczytamy list do Koryntian, ten werset, ponieważ myślę, że on jest jednak ważny. Przeczytamy ten werset, o którym mówiliśmy, ten 10 rozdział, 21 werset, ale przeczytamy 22, bo on jest też bardzo ważny. 21 mówi o tych dwóch stołach, ten kielich i tak dalej. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Następny werset mówi tak. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Pytanie retoryczne. Czy my chcemy Pana pobudzać do gniewu? Wierzę, że nie. I wierzę, że w naszych dzieciach, które są wychowane blisko Boga, nie ma chęci pobudzać Pana Boga do gniewu. Czyli nasza świadomość tych rzeczy powinna nas pobudzać. Pobudzać do tego, żeby jednak właśnie iść w tą dobrą stronę. Ale to już należy też do, nie tylko do wychowania, ale wierzymy i do tego, że Pan Bóg powołuje. 15 punkt. Obietnice i wierność Boga. Umiłowani, wiedzcie, że Pan Bóg jest wierny. Czytamy w drugim liście do Tymoteusza taki werset właśnie, 2:13, który mówi tak. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeczyć nie może. Z naszej strony może być coś nie tak. Z jego strony on jest wierny. I ta wierność, wierzę również, że dotyczy również obietnic, które on dał. I przeczytamy pierwszy list do Tesalonicjan, 5 rozdział, 23, 24 werset, który mówi tak. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Wierzymy, że on tego dokona. I w drugim liście do Tesaloniczan mówi tak, 3 rozdział, 3 werset. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Wiedzcie, że wiara w te obietnice i w wierność Boga, świadomość tych wielkich rzeczy, jeśli one będą głęboko w was, one będą wypełniały swoje dzieło w waszych ciałach. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, końcówka i początek 7 mówi nam właśnie również o tym. Najpierw cytuję ze Starego Testamentu pewne wersety, które mówi właśnie, nie będę czytał, że zamieszka wśród nich, że będzie z nimi, że będzie ich Bogiem, że oni wyjdą spośród nich, że nie będą dotykali nic złego i On będzie ich Ojcem, a oni Jego dzieci. A potem mówi tak. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyszczmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Świadomość pewnych rzeczy, świadomość tych obietnic, poczucie, że one nas dotyczą, sprawia pewne dzieło. Tak samo jak pierwszy list Jana, trzeci rozdział, drugi i trzeci werset mówi, że jeszcze nie wiemy, czym jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Ale wówczas i tak dalej, a potem mówi, ta nadzieja sprawia, że oczyszczamy się. Dla mnie są bardzo ważne wersety. Bo jeśli pewne rzeczy będą w nas, jeśli one będą żywe w nas, jeśli one będą głęboko w nas i w naszych dzieciach, to ja wierzę, że one swoje dzieło będą dokonywały. 16 i ostatni punkt. Owoce i uczynki. Znów można sięgnąć do kazania na górze. Ale moi drodzy, niektórzy wierzący ludzie, opierając się nawet na słowach apostoła Pawła, będą trochę negowali tą wagę owoców i uczynków. Sam apostoł Paweł tego nie robi. Ale kiedy sięgamy do słów Jezusa w kazaniu na górze, przepraszam, Pan Jezus również nam mówi o owocach. Mówi nam również o pewnej takiej regułce, takiej prawdy, która jest u Boga i którą warto pamiętać w 7 rozdziale. W 7 rozdziale w wersetach 16-17 mówi nam o owocach. Bardzo proste słowa. 7 rozdział 16-17 mówi tak. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrono z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Prosta rzecz, którą chciałbym swoje dzieci nauczyć. Jeśli ktoś będzie was próbował przekonywać, że ważniejsza jest na przykład doktryna od owoców, chciałbym, żeby moje dzieci uważali, ponieważ nauka Jezusa głosi inaczej. Bo dobry człowiek nie wydaje złych owoców. Tak mówi Pismo. A człowiek, nawet jeżeli stara się przedstawić się jako dobry, nawet jeżeli będzie pięknie mówił, nawet jeśli będzie mówił o Chrystusie Jezusie, o Jego okupie, a Jego uczynki nie będą dobre, tak naprawdę to jest zły człowiek. I obyście, mówię do swoich dzieci, obyście nie spotkali wielu takich ludzi na swej drodze. Uczynki, znowu kazanie na górze. Kto słucha tych słów i wykonuje je, przypodobany będzie do męża, który zbudował dom swój na skalę. Uczynki, czynienie słów Jezusa. Dużo czerpaliśmy z kazania na górze, bo wierzę, że tam są takie wartości. To nie jest wszystko jeszcze, ale to jest to, co wierzę, że mogę przekazać swoim dzieciom. To, co chciałbym przekazać swoim dzieciom. Chciałbym, żeby Pan Bóg mi w tym pomógł. Żeby w nas była taka głęboka świadomość pewnych rzeczy. Tymoteuszu, Amelko, drodzy bracia i siostry, jeżeli będziemy budowali na tych wartościach, jeżeli będą one głęboko w nas, jeżeli ta świadomość wzbudzi w nas takie żywe, dobre uczynki, ja głęboko wierzę w to, że Pismo daje nam zapewnienie, że będziemy mocno zbudowani na fundamencie, który jest Chrystus. Mocno na fundamencie, ponieważ będziemy prawdziwi. Nie będzie w nas obłudy. Nie będzie rzeczy w nas, które robimy na pokaz. Nasze wartości będą odpowiednie. Nasz stosunek do drugiego człowieka, nasz stosunek do Boga, nasz stosunek do samych siebie będzie odpowiedni. Nasze oczy będą skierowane ku górze. Nasze serca będą pragnąć prawdziwego życia. Będziemy się starali rozumieć Boga, sens Jego przykazań. Będziemy budowali na Chrystusie, który daje wolność i możliwość śmiałego przybliżenia się do Boga. Niech dobry Bóg da nam wiary. Niech dobry Bóg nas pociąga do siebie. Niech dobry Bóg stwarza potem w nas chcenie i skuteczne wykonanie. Nie zamykajcie swe serce przed swym Panem i niech Bóg da wam czułe serce i wrażliwość na Jego piękno i na Jego słowo. I dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoje słowo, za Twoje obietnice i za życie. I za to, że w Twoim słowie możemy przejść przez to życie, przez burzę, przez wiatr, przez deszcz. Dziękujemy Ci za to, że obdarowałeś nas wszystkim, co nam jest potrzebne do zbawienia, do życia i do pobożności. Drugi list Piotra, 1:3-4. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga ze sobą pożądanie. Chwała Bogu za to wszystko. Amen.